Wszyscy bracia ze szkolenia pełnoczasowego na przodzie potrzebują się uspokoić, skierować swój umysł na ducha, ćwiczyć swojego ducha, zwrócić swoje serce do Pana, kochać Go, być jedno z Nim i słuchać Go. Nie jest naszym celem zakończyć ekscytacją. Jak zakończy się to poselstwo, nie wiem. Pozwólmy Panu być głową i nami pokierować oraz być omegą, którą potrzebujemy, aby był na tym szkoleniu. Głównym brzemieniem tego całego studium krystalizującego Księgi Ezechiela jest to, byśmy zobaczyli mieszkanie, które Bóg pragnie mieć na ziemi. Na ziemi. Musi mieć oparcie, podstawę, pozycję na ziemi, by móc się poruszać, by móc sprawować swoje zarządzanie. I w szczególności chcemy zobaczyć ze słowa związek między Bożym domem, budowlą, Jego zbiorowym wyrazem, a Bożą chwałą, którą jest sam Bóg wyrażony we wspaniałości. I po tym, jak przeczytam kilka wersetów, przejdziemy przez plan, aby to zobaczyć w dwóch częściach. Pierwsza część to to, co przedstawia Księga Ezechiela w związku z chwałą, która odchodzi z powodu bałwochwalczych wizerunków, które zostały przyniesione do domu Bożego. Tak więc miał miejsce sąd Boży zgodnie z Bożą chwałą i etapami chwała Boga, czyli przejawianie się Boga, odeszła. Ezechiel widział, jak chwała odchodzi. Przy końcu jednak, kiedy zostaje wypełniony pewien warunek, chwała Boga powraca. Chcemy więc zobaczyć, jak przedstawia to Księga Ezechiela i następnie zwrócimy się do Nowego Testamentu, aby zobaczyć doświadczoną rzeczywistość tego i jak my, krok po kroku, dzień po dniu, możemy w tym uczestniczyć, aby Kościół, ciało Chrystusa, został zbudowany i aby Bóg został otoczony chwałą w Kościele. Pan będzie miał dom na ziemi i powróci na ziemię. Księga Ezechiela, 43, wersety od 1 do 7a. Potem zaprowadził mnie do bramy, to jest do bramy, która była zwrócona ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraela przybyła od wschodu. I Jego głos był jak szum wielu wód. A ziemia jaśniała od Jego chwały. A z wyglądu było to podobne do wizji, którą widziałem. To jest wizji, którą zobaczyłem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto. I te wizje podobne były do wizji, które zobaczyłem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. A chwała Jahwe weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi. Wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny. I właśnie wtedy chwała Jahwe napełniła dom. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie z domu, i jakiś człowiek stał obok mnie. I powiedział do mnie, to Pan mówi, Synu Człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce na spód moich stóp, gdzie będę mieszkać pośród synów Izraela na wieki. Tytuł: Powrót Bożej Chwały do Bożego Domu. Bóg jest Bogiem chwały i Bogiem domu. Dzieje apostolskie 7:2 mówią nam, że Bóg chwały ukazał się Abrahamowi. Ojciec jest Ojcem chwały. List do Efezjan 1. Pan jest Panem chwały. Pierwszy list do Koryntian 2. Duch jest Duchem chwały. Pierwszy list Piotra 4. A więc trójjedyny Bóg jest Bogiem chwały. Bóg chwały ukazał się Abrahamowi i go powołał, pociągnął i uzdolnił do podążania za sobą. Na tej samej zasadzie powołuje nowotestamentowych wierzących przez swą niewidzialną chwałę. Drugi list Piotra 1:3 mówi, że Bóg powołał nas przez swoją chwałę. Ojciec chwały to Bóg wyrażony poprzez swoich licznych synów. Funkcją syna jest wyrażać Ojca. Tytuł Ojciec wskazuje na odrodzenie, a słowo chwała na wyraz. Tytuł Ojciec chwały wskazuje na odrodzenie i wyraz. Bóg nas odrodził i jesteśmy Jego wyrazem. Zostaliśmy odrodzeni w naszym duchu. Nasz duch to organ służący kontaktowaniu się z Bogiem, przyjmowaniu Boga, zawieraniu Boga i trawieniu Boga. Organem służącym wyrazowi jest dusza. To dlatego dusza musi zostać przeobrażona. W przeciwnym razie Pan chwały, Ojciec chwały, który nas odrodził, nie może się wyrazić, ponieważ nasze ja, nasze naturalne życie wciąż wyraża się poprzez naszą duszę, ale w Jego organicznym zbawieniu zostaniemy przeobrażeni i jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, z chwały w chwałę. C. W Księdze Rodzaju 35:7 pojawia się nowy boski tytuł. El Betel, czyli Bóg Domu Bożego. Przed tym rozdziałem Bóg był Bogiem jednostek. Tutaj nie jest już tylko Bogiem jednostek, ale El Betel, Bogiem zbiorowego ciała, Bogiem Domu Bożego. W Księdze Rodzaju 35, po tym jak Jakub został złamany i przeobrażony do takiego stopnia, że wchodził w etap dojrzałości, prawdziwie był Izraelem. Przybył do Betel po raz drugi, nie w sensie wizji, ale w rzeczywistości, i tam zbudował ołtarz i poświęcił go Bogu Domu Bożego. Wtedy poznał Boga, jakbyśmy to powiedzieli w terminologii nowotestamentowej, jako Boga ciała Chrystusa. I wy znacie Go, będąc częścią Jego budowli. 2. Betel oznacza zbiorowe życie, którym jest ciało Chrystusa. Gdy zatem Jakub nazwał Boga Bogiem Betel, przeszedł dalej od doświadczenia indywidualnego do zbiorowego. Punkt D to w swojej esencji hasło numer 4. Chwała to wyraz Boga, a budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Boża chwała i budowla zatem idą ze sobą w parze. Ponieważ Kościół jako Boża budowla jest zbiorowym wyrazem Boga. Tak więc budowla która z natury jest organiczna w życiu, jest zbiorowym wyrazem Boga. Dwie główne rzeczy muszą się wydarzyć w naszym doświadczeniu. Musimy zostać zbawieni od niezależności, od indywidualizmu, od izolacji, naszej dziwaczności, aby być budowalni i prawdziwie zbiorowi. Następnie musimy zostać zbawieni, także w Bożym organicznym zbawieniu, od wyrażania naszego ja. I bez wątpienia zostaniemy zbawieni o wiele bardziej w jego życiu. Zostaniemy przeobrażeni gruntownie. Zostaniemy zbawieni od niezależności, indywidualizmu, dziwaczności i prędzej czy później, najpierw za sprawą zwycięzców w kościołach miejscowych, a ostatecznie wszystkich wierzących, pojawi się budowla przesycona chwałą Boga i wyrażająca ją. Teraz zwracamy się do księgi Ezechiela. W księdze Ezechiela 43:1-7 chwała Boga powróciła do domu. Musimy mieć wizję mieszkania, jakie Bóg pragnie mieć na ziemi, i zdawać sobie sprawę z tego, że Bożym celem jest budowla. Zdawać sobie sprawę, to urzeczywistniać w sobie. Teraz jest to w tobie rzeczywiste, już nie jest to teorią. Znasz to wewnętrznie. To cel. B. Pragnieniem Bożego serca jest mieć mieszkanie z człowiekiem na ziemi. Na ziemi. Celem Bożego zbawienia jest zbudowanie mieszkania Boga na ziemi. Widzimy, jak zwiedzione jest chrześcijaństwo, włączając w to fundamentalne ewangeliczne chrześcijaństwo, skupiając się na niebie, opacznie rozumiejąc Ewangelię Jana 14 i mówiąc, że dom Ojca to niebo. Myśl ta ma demoniczne źródło, diabelskie źródło. W bezpośredni sposób sprzeciwia się Bożemu pragnieniu, by mieć dom, mieszkanie z człowiekiem na ziemi. C. Cytujemy werset 7, pierwszą część. Oto jest miejsce tronu mojego. I miejsce na spód moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam pośród dzieci Izraela. Tron służy Bożym rządom, zarządzaniu i królestwu Boga, a spód jego stóp, jego poruszaniu na ziemi. Kiedy jego dom zostanie zbudowany, ustanowi tam swój tron i będzie zarządzał z wnętrza swego mieszkania. I spody jego stóp będą tam, co oznacza oparcie, podstawę dla jego poruszania się. Im bardziej jesteśmy zbudowani, tym bardziej Pan za pośrednictwem swojego domu będzie sprawował swoje zarządzanie, głównie dzięki zwycięskim modlitwom Kościoła, i będzie się bez przeszkód poruszał, dokądkolwiek na ziemi chciałby się udać. Dwa, za wyjątkiem świątyni, która jest miejscem jego tronu i miejscem na spód jego stóp, Pan nie ma na czym się oprzeć, by móc zarządzać i poruszać się na ziemi. W pewnym bardzo praktycznym sensie Bóg został zmuszony, aby tymczasowo wycofać się z ziemi. A więc Pan nauczył nas, by się modlić: niech się stanie Twoja wola na ziemi, jak w niebie. Problem stanowi tu ziemia. Część naszego posłannictwa w posiadaniu Jego władzy, by panować, polega na tym, aby sprawić, że wróg będzie tracił swój teren na ziemi. Pan posiądzie, weźmy na przykład Niemcy, w pełni, kiedy przyjdzie ustanowić królestwo. Ale udajemy się tam już teraz, aby zyskać dla niego teren na ziemi dzisiaj, aby wyrządzić szkodę wrogowi. W Berlinie, w Stuttgarcie, w Düsseldorfie, we Frankfurcie. Ale to może się stać, kiedy ma on oparcie. Możemy niecierpliwie wyczekiwać Pańskiego zarządzania i poruszania się i powinniśmy, ale musimy rozumieć to, że bez podstawy, oparcia na ziemi, budowli na ziemi, faktycznego budowania kościołów, nie ma on się na czym oprzeć, by władać na ziemi, czy się na niej swobodnie poruszać. Trzy, tylko zbudowany kościół daje Panu pozycję, by sprawował swoje rządy i poruszał się na ziemi. Ponadto kościół to miejsce, w którym Pan może zamieszkać, by odpocząć i być zaspokojony. Jakże on tęskni do tego, by móc być ze swoim domostwem, aby odpocząć, aby być zaspokojony, by mieć sferę, w której jak tylko wyjawione zostaje pragnienie jego serca, zostaje ono wykonane. Jest tu taki pokój, taki odpoczynek, takie zaspokojenie. D. Z powodu bożków znajdujących się w świątyni, Boża chwała stopniowo się wycofała. Najpierw odeszła ze świątyni, potem z miasta i na koniec od ludu. I Ezechiel patrzy na to. I brat Lee sugeruje tu, i chciałbym dołączyć się do tej sugestii, że wydawało się, jakby chwała tak naprawdę nie chciała odejść, zwlekała. Chwała była w domu, była na domu, ale nie mogła współistnieć z bożkami. Tak więc Pan musiał osądzić zgodnie ze swoją chwałą i chwała została stopniowo usunięta ze świątyni, z miasta, następnie udała się na wschód i powróciła do nieba. Świątynia była pusta. Przypomina mi się słowo, które Pan wypowiedział do religiantów niedługo przed ukrzyżowaniem, że wasza świątynia zostaje wam. Nie ma tam chwały. Mówię o systemie religijnego chrześcijaństwa. Nie ma tam chwały. Nawet wtedy, gdy ktoś, i zawsze jest to atrakcyjna osoba, która śpiewa w formie występu, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała. Podczas gdy tak śpiewają, oddają chwałę samym sobie. Różne bożki, wszystko co zastępuje Chrystusa, nie tylko rażące rzeczy, nawet nasze dzieło, nasza praca, to jak korzystamy z Biblii w oddzieleniu od Pana, to może być bałwochwalcze. Dwa. Odejście chwały Jahwe od Izraela było wynikiem Bożego sądu. Wydarzyło się to już drugi raz w historii Izraela. Pod górą Synaj, gdy wzniesiono przybytek, Pańska chwała go napełniła. Później Arkę wzięli do niewoli Filistyni i Pańska chwała opuściła przybytek. Oznacza to, że Bóg porzucił przybytek. Ostrzegał Kościół w Efezie, usunę świecznik. Powinniście być świadectwem trójjedynego Boga. To rzeczywistość. Zostawię was jako puste zgromadzenie, bez przejawiania się Boga. Jest to całkowicie możliwe i w niektórych miejscowościach jest tak naprawdę, by mieć pusty kościół miejscowy. Jest tam coś wadliwego, ułamnego, najprawdopodobniej w usposobieniu wiodących, nie pozwalających Panu, aby czynił to, co leży na Jego sercu. A święci, którzy kochają Pana, którzy ćwiczą się, aby zachowywać jedność, cierpią tam, ponieważ Pan nie ma na razie możliwości się tam poruszyć. Nie chcemy takiego kościoła miejscowego. Chcemy być zbudowani i im bardziej jesteśmy zbudowani, zobaczymy, że tym bardziej chwała będzie się przejawiała. Przechodźmy z chwały w chwałę. B. Gdy za czasów Salomona zbudowano świątynię, Pańska chwała powróciła i ją napełniła. Pańska chwała została w świątyni aż do czasu, kiedy Ezechiel zobaczył, że chwała ta odchodzi. Wyszła ze świątyni i miasta, spoczęła na Górze Oliwnej i na koniec powróciła do niebios. Było to odejście Pańskiej chwały. Ezechiel musiał być tego świadkiem. Musiał mówić o tym. To coś, co łamie serce, znaleźć się w sytuacji, w której mamy zewnętrzną formę, w tym przypadku fizyczną konstrukcję Bożego mieszkania, ale sam Bóg tam nie zamieszka. A chwała, która kiedyś je wypełniała, odchodzi. To coś, co rozdziera serce. Ale dzięki Bogu, nie tak kończy się Księga Ezechiela. I dzięki Bogu, jesteśmy teraz przy końcu Księgi Ezechiela. Nie skrystalizowaliśmy tych rozdziałów. Kryształy nie znajdują się w tych rozdziałach o sądzie. Teraz punkt E, jest to bardzo kluczowy punkt w tej pierwszej części planu. Powrót Bożej chwały uzależniony jest od zbudowania domu. To, co teraz widzimy z Księgi Ezechiela, to obraz, a obraz z konieczności jest czymś obiektywnym. Dom jest zbudowany, nie ma w nim chwały, następnie chwała powraca. Przychodzi z nieba i wchodzi do domu, napełnia dom i świeci na ziemię. Zobaczymy, gdy poświęcimy więcej czasu niż księdze Ezechiela na Ewangelię Jana, list do Efezjan i Księgę Objawienia, że ta zasada pozostaje zachowana, ale chwała nie zstąpi nagle. Wyłoni się od wewnątrz. Kiedy Pan przyjdzie, przyjdzie w chwale na dwa sposoby. Przyjdzie w sposób widoczny w chwale na obłoku i przyjdzie jako chwała, wytryskując wnętrza naszej istoty. Jest to obiektywne i subiektywne przyjście Pana w chwale. Teraz jednak zadowólmy się zrozumieniem zasady za pomocą obrazu. Chwała, która jest przejawianiem się Boga w Jego boskości, czeka na budowlę. Jeśli chodzi o zasadę, to na to On czeka. Wspomniałem w poprzednim poselstwie, że znam sytuację, w której pewien drogi brat z powodu swoich koncepcji i własnej samooceny powstrzymuje cały Kościół od 20 lat. Znamy sytuację, w której cały obszar był powstrzymywany przez 30 lat. Ale ostatecznie Pan w swojej suwerenności koryguje sytuację. Ma miejsce nowy początek w zmartwychwstaniu. Ma miejsce budowanie. I masz poczucie, że wydobywa się chwała. I to chcemy widzieć stopniowo. To dlatego dzisiaj, przynajmniej w moim duchu, nie poszukuję jakiegoś ekstatycznego zakończenia, w którym przychodzi obłok chwały. Jest na to czas. W pewnym sensie tak zakończyliśmy studium krystalizujące Księgi Wyjścia. Chwała przyszła do przybytku i byliśmy w niej. I mogliśmy powiedzieć, udało nam się. Ale nie powtarzamy tego. Nie sądzę, żeby Duch chciał udać się w tym kierunku. Pragnie poprowadzić nas prawdziwie do wnętrza, do naszego zespolonego ducha, do naszych wewnętrznych części, do zamieszkującego w nas Chrystusa, do naszego oglądania Jego chwały i bycia nią przesyceni, abyśmy, kiedy się rozejdziemy około 9:30, mieli sposób, by to wykonać w naszym doświadczeniu, w naszym pełnym miłości podążaniu za Panem. Jeden. W początkowym okresie swej posługi Ezechiel zobaczył, jak Pańska chwała opuszcza świątynię. Ale w późniejszym okresie swej posługi zobaczył, jak chwała powraca do domu Pańskiego. Tak więc wierzymy, że żyjemy w okresie powrotu chwały. I wy, drodzy bracia, którzy siedzicie przede mną, ze względu na waszą młodość i prawdopodobieństwo, że macie przed sobą wiele, wiele dekad, być może nie ujrzycie śmierci. Być może zostaniecie żywcem pochwyceni. Niektórzy z nas, którzy nie są młodzi, wciąż trzymamy się tej nadziei, że zostaniemy żywcem pochwyceni z wami wszystkimi. Ale chodzi mi o to, że to, co jest w naszym sercu, to, że dzięki waszej wierności, dzięki temu, że będziecie pozwalać Panu, aby wbudował samego siebie w was, z biegiem lat ujrzycie coraz więcej chwały w kościołach miejscowych, powracającą chwałę. Inni w poprzednich wiekach musieli cierpieć, widząc, jak chwała odchodzi. My jesteśmy błogosławieni, widząc, jak chwała powraca. Dwa. Pańska chwała powróciła, ponieważ ukończono budowę domu Bożego. Ageusz mówi, że chwała, ta druga, przyszła chwała, będzie większa. Na tym polega zasada odzyskiwania. Nie musimy cofać się w czasie 2000 lat i żałować, że tam nie jesteśmy. Moi bracia i siostry, żyjemy w chwalebnych czasach. Chwała powróciła ze wschodu, skąd wschodzi słońce, co symbolizuje chwałę. Pan powrócił z chwały, a więc chwała powróciła z chwały. I jest tu mowa o Górze Oliwnej. Pan wstąpił do niebios, dosłownie, z Góry Oliwnej. I powróci, dosłownie, na Górę Oliwną, która rozdzieli się na dwoje i resztka Izraela zostanie zbawiona. To się stanie. Mała litera B. Pańska chwała weszła do domu przez wschodnią bramę, która służyła Pańskiej chwale. Ta brama nie tylko była dla wygody ludu. To zwłaszcza przez tę bramę Pan miał wejść do miasta. Tak więc zastosowanie tego jest bardzo poruszające. W życiu Kościoła najważniejszą bramą jest brama wschodnia, otwarta na Pańską chwałę. W życiu Kościoła musimy mieć przede wszystkim wzgląd na Pańską chwałę. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Bracia wiodący, bracia odpowiedzialni, bracia, którzy mają brzemię o to i o tamto, a co bez wątpienia przekazał im Bóg. Na co mamy wzgląd w pierwszej kolejności, nawet w naszej pracy, nawet na tym szkoleniu, nawet podczas gdy usiłuję przedstawić to poselstwo? Na co mamy wzgląd w pierwszej kolejności? To musi być Pańska chwała, Jego wyraz. Paweł powiedział: cokolwiek byście czynili w słowie lub w czynie, czyńcie wszystko dla chwały Boga. Oto życie Boga człowieka. To, jak się ubierasz, jak zachowujesz się wobec innych, jak mówisz. Wszystko wyraża Pana. Nie jesteś tego świadomy, ale Pan świeci z ciebie. Tak brzmi słowo Pawła do Kościoła. Cokolwiek byście czynili w słowie lub w czynie, każdy SMS, jaki wysyłasz, każdy e-mail, za każdym razem, gdy korzystasz z telefonu, wszystkie decyzje, jakie podejmujesz. Pamiętam raz w czwartek, mówię o tym, ponieważ co czwartek rano przez kilka godzin byłem z bratem Lee, czytając mu Studium Życia. Zrobiliśmy sobie przerwę, poszliśmy do kuchni, zrobiliśmy sobie herbatę. Nic nie starałem się wyszpiegować, ale miałem poczucie, że każda rzecz, kiedy była kupowana była w imieniu Pana. Każda decyzja, każde działanie. Oto kryterium. Kiedy Paweł mówi o grzechu, jego definicja to nie dostawać do chwały Boga. Kiedy Jan mówi o grzechu, mówi, że syn to bezprawie. Te dwa wersety wzięte razem, Rzymian 3:23 i 1 Jana 3:4, są w bezpośredniej opozycji do Księgi Rodzaju 1:26. Nie dostawać do chwały Boga to grzeszyć przeciwko obrazowi, który powinien go wyrażać. Być bezprawnym to buntować się, czy też sprzeciwiać się naszemu posłannictwu, by go reprezentować. Tak więc wierzę, że niektóre siostry, niektórzy bracia podchwycą ten punkt. Nie będą prawić kazań na jego temat, nie będą nawoływać innych, będą się o to modlić i przede wszystkim będą mieć wzgląd na chwałę Boga. Okej, żenię się. Nie ja, ja już to zrobiłem. Było chwalebne. Ale rozważcie. To jest dla nas szczęśliwy dzień. Ale ważniejsza od naszego szczęścia jest chwała Pana. Bracia, przy każdej decyzji, jaką podejmujemy, przy każdym problemie, który staramy się rozwiązać, miejmy wzgląd na Pańską chwałę. 3. Pan pragnie powrócić na ziemię, ale żeby tak się stało, potrzebuje mieszkania. Miejsca na swój tron i na spód swoich stóp. Jego mieszkaniem jest Kościół, który daje mu oparcie. Znowu mamy tu to słowo, oparcie, by mógł zarządzać i poruszać się na ziemi. Bogu zależy nie tylko na zbawieniu i duchowości, lecz także na budowli. C. Jeśli Kościół będzie dziś odpowiadał wszystkim szczegółom świętej Bożej budowli, omówionym w Księdze Ezechiela, i będzie w ten sposób zbudowany pod każdym względem, Bóg będzie w nim zamieszkiwał w chwalebny sposób. Więc ten wspaniały plan piąty z tyloma szczegółami, wierzymy, że stopniowo wierni bracia, wspomagani przez wierne siostry, będą dążyli do tego, by budować ich kościół miejscowy w taki sposób, pod każdym względem, wypełnieni człowieczeństwem Jezusa, przepojeni krzyżem w Jego centralności. Gładkie drewno zostało wyrzeźbione, by nosić na sobie palmy i cheruby. Krok po kroku. Jest to sposób życia, będzie to coś stopniowego, ale prędzej czy później niektórzy spośród nas w kościołach w rzeczywistości to uczynią. Wówczas chwała coraz bardziej będzie się wyłaniać. Aby chwalebny Bóg mógł zamieszkać w kościele, kościół musi zostać zbudowany i stać się mieszkaniem Boga. Staram się pozostać w ograniczeniu czasowym, wobec którego odczuwam pokój. I przeszedłem przez tę pierwszą część planu w pewnym tempie, ponieważ mam brzemię, co do trzech fragmentów z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana, z listu do Efezjan i z Księgi Objawienia. W Ewangelii według Jana widzimy Bożą chwałę w Bożej budowli. Pozwólcie więc, że przedstawię tę perspektywę Ewangelii Jana w następujący sposób. Wizja rządząca to życie i budowla. Jest to centralna myśl w Biblii. Jest to centralna myśl w Ewangelii Jana. Życie służy budowli. Budowla to wyraz trójjedynego Boga jako życia. A więc w Ewangelii Jana w rozdziale drugim pierwszy znak to zamiana wody w wino. To ustanawia zasadę życia, która polega na zamianie śmierci w życie. Chciałbym wam zaświadczyć, że w rzeczywistości może mieć to miejsce w doświadczeniu. Pan pozwala na pierwiastek śmierci, aby móc wkroczyć i w tajemniczy sposób zamienić śmierć w życie. I coraz bardziej będzie to naszym osobistym i zbiorowym doświadczeniem. Następnie także w Ewangelii Jana w rozdziale drugim mamy, że cel życia to budowla. A więc w sercu Ewangelii Jana mamy życie i budowlę. Także w Ewangelii Jana widzimy bardzo mocną linię prawdy na temat chwały, otoczenia chwałą i wyniku tego, że Chrystus zostaje otoczony przez Ojca boską chwałą. Wiemy z Jana 1,14, że Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę. A więc sam Pan jest przybytkiem i jest świątynią, a chwała znajduje się w nim, tak jak to miało miejsce w przypadku przybytku i świątyni w formie typu. Ale Pan miał świadomość, że Jego człowieczeństwo było skorupą, ukrywającą chwałę Jego boskości. I wiemy z Ewangelii Łukasza 12, że gorąco pragnął doświadczyć chrztu swojej śmierci, uwalniającego życie aspektu swojej śmierci, aby uwolnić boskie życie z chwałą swojej boskości. I modlił się o swoje otoczenie chwałą. Powiedział w Jana 12:23: nadeszła godzina, aby Syn Człowieka został otoczony chwałą. I natychmiast mówił o ziarnku pszenicy, które wpada w ziemię i umiera. Tak więc jest on ziarnkiem pszenicy, ale jest też przybytkiem i świątynią napełnionymi chwałą. Nie ocalił swojego życia duszewnego, wpadł w ziemię i umarł, aby skorupa jego człowieczeństwa została złamana i uwolniła boskie życie z chwałą jego boskości. Modlił się o to w Ewangelii Jana 17. Ojcze, otocz swego Syna chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim był świat. I Ojciec odpowiedział na jego modlitwę, dając mu kielich, aby go wypił za nas. Następnie wiemy z Dziejów Apostolskich 3:13. Bóg otoczył Pana Jezusa chwałą w zmartwychwstaniu. Wiemy z Łukasza 24:26, że Chrystus poprzez zmartwychwstanie wszedł do swojej chwały. A więc chwała była w Jezusie osobiście, jako w przybytku i jako w świątyni, ale On wiedział, że Bożym zamiarem jest uwolnić tę chwałę i udzielić jej milionom tych, którzy zostaną odrodzeni w Jego zmartwychwstaniu. Wiemy z listu do Rzymian 6, że Pan został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca. Chwała ta przejawiła się. Został on otoczony chwałą w zmartwychwstaniu i to otoczenie chwałą miało pewien rezultat. I ten rezultat, i skupiam się na jednym jego aspekcie, polegał na powiększeniu świątyni Pana ciała, o której mowa w Ewangelii Jana w rozdziale 2. Teraz jest ona powiększona jako dom Ojca, w którym jest przygotowane miejsce dla każdego z nas. Teraz jest już budowla, dom Ojca, wzajemne mieszkanie dla Ojca w Synu i dla nas. Tu mamy nasze mieszkanie i tutaj chwała będzie się coraz bardziej przejawiała. Teraz od strony doświadczenia istnieje negatywna strona, czyli to wszystko, w związku z czym musimy zostać poddane dyscyplinie, by tego nie robić, jak też pewne rzeczy od strony pozytywnej. Tak więc od strony negatywnej, krótko, Jana 7, 18. Ten, kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. To znam. W seminariach honorują, dają nagrody tym, którzy są najlepszymi kaznodziejami. Jeśli chodzi o zasadę, kaznodzieja stoi, mówi sam od siebie, aby otoczyć samego siebie chwałą i aby być adorowanym, jeśli nie czczonym przez publiczność. Co za wstyd. Moi bracia, nie wiem, jaki będzie wasz bieg, kogo Pan wprowadzi do posługi, ale musicie nauczyć się, jak przemawiać od nowa. Ten, kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. Pan Jezus nigdy nie mówił sam od siebie. To, co słyszał, że Ojciec mówi, to, co Ojciec prowadził go, aby powiedział, to mówił. Następnie w Jana 5:44 powiedział tak. I jest to bardzo zdrowe słowo dla nas. Powiedział, jak możecie uwierzyć, kiedy przyjmujecie chwałę od siebie nawzajem, a chwałę, która jest od jedynego Boga, nie szukacie. Także zachęcać się nawzajem to jedno, ale nie jesteśmy tu po to, by otaczać siebie nawzajem chwałą. Nie otaczajcie chwałą żadnego przemawiającego brata. Jeśli Pan was zaopatrzy, dziękujcie Panu. Nie szukam chwały. Nie szukamy chwały. Następnie w Jana w rozdziale 12 Pan powiedział tak w wersetach 42 i 43. Werset 42. Niemniej jednak, nawet spośród przełożonych wielu w niego uwierzyło, lecz z powodu faryzeuszy nie wyznawali go, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. Ukochali bowiem chwałę ludzi bardziej niż chwałę Boga. Po moim pierwszym spotkaniu w kościele w Los Angeles pewien brat, który kiedyś był pastorem, podzielił się czymś ze mną. Niestety, z biegiem lat miał jakiś problem i opuścił nas. Ale powiedział, kiedy tu przychodzisz, w kościele, tracisz całą swoją chwałę, jak również każdy, kto się w tobie chlubił. A więc byli tacy drodzy bracia, byli pastorami, może mieli sporą grupę wierzących pod sobą, coś ujrzeli, ale ukochali chwałę ludzi. Albo oni chcieli przyjść, ale ich żony nie chciały utracić swojej chwały. Tutaj więc nie ma chwały dla nikogo, oprócz samego Boga chwały. Teraz od pozytywnej strony. Wspominałem, że w Jana 12 Pan powiedział, że nadszedł czas, aby został otoczony chwałą. Następnie przyrównał samego siebie do ziarnka pszenicy, które wpada w ziemię i umiera, by wytworzyć wiele ziaren. My jesteśmy tymi wieloma ziarnami. Następnie mówi, jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. Tego, kto idzie za mną, Ojciec uszanuje. Idzie za Nim dokąd? Nie możemy uczestniczyć w cierpieniach Jego odkupieńczej śmierci. To należy wyłącznie do Niego. Ale jest też aspekt, który uwalnia życie. Nie zdobędziemy Niemiec, nie zdobędziemy Europy, głównie przez potężne działania. Zdobędziemy je za sprawą ziaren, które wpadają w ziemię, sieją same siebie, aby uwolnić boskie życie, uwolnić boski pierwiastek. Teraz druga kwestia. Ponieważ budowla jest w zmartwychwstaniu, naprawdę musimy znać i doświadczyć Pana, kiedy mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. I mówi to w Ewangelii Jana w rozdziale 11. A myśl w rozdziale 11 Ewangelii Jana polega na tym, że wszędzie pełno tam opinii. A żeby życie zmartwychwstania mogło się przejawić, wszystkie opinie muszą zostać stłumione. To jest to, co powstrzymuje przejawianie się życia zmartwychwstania. Następnie w Jana 14 widzimy coś bardzo cennego w wersecie 23. I ma to związek z kochaniem Pana i zachowywaniem Jego słowa. Posłuchajcie tego wersetu. Jezus odpowiadając rzekł do Niego, jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec będzie go kochał. I przyjdziemy do Niego i uczynimy sobie u Niego mieszkanie. Jest to więc coś, co możemy uczynić. Tak wiele punktów, niektóre z nich bardzo głębokie, niektóre bardzo szczegółowe, jak to wszystko zapamiętać. Ale możemy rozpocząć nowy dzień, jutro, kochając Pana i zachowując Jego Słowo. Następnie Ojciec będzie Was kochał, a Ojciec i Syn przyjdą do Ciebie i uczynią sobie u Ciebie mieszkanie, wbudowując samych siebie w Ciebie, wbudowując Ciebie w nich i będzie tam chwała. Teraz przeczytam podpunkty i wspomnę jeszcze o jednej kwestii. Chrystus, wcielone Słowo, jest przybytkiem i świątynią napełnioną chwałą. Wynikiem otoczenia Chrystusa boską chwałą przez Ojca jest dom Ojca. Powiększona, powszechna, bosko-ludzka inkorporacja. Zjednoczenie, organiczne zjednoczenie, to kwestia życia. On jest krzewem winnym, my jesteśmy gałązkami. Mamy zjednoczenie życia. Zespolenie jest kwestią natury. Boskość i człowieczeństwo zespolone razem. Inkorporacja to kwestia osób zamieszkujących w sobie nawzajem. Jest to możliwe wyłącznie w boskiej i mistycznej sferze. Trójjedyny Bóg stanowi boską inkorporację. Ojciec, Syn i Duch współistnieją, współzawierają się nawzajem się współzamieszkują. W rezultacie otoczenia Chrystusa przez Ojca boską chwałą, boska inkorporacja została powiększona i stała się bosko-ludzką inkorporacją. Teraz jesteśmy w Synu, Syn jest w nas, Syn jest w Ojcu, Ojciec jest w Synu, a więc my jesteśmy w Ojcu przez to, że jesteśmy w Synu, Ojciec jest w nas przez to, że jest w Synu. Oto budowla. I oto, gdzie jest chwała. W Jana 17 rzeczywistym tematem tej modlitwy jest modlitwa o otoczenie chwałą. Ojcze, otocz swego Syna chwałą, aby Syn otoczył Ciebie chwałą. Jest we mnie modlitwa i wierzę, że Ojciec na nią odpowie. Modlitwa za nas wszystkich. Ojcze, otocz chwałą swoich synów, aby Twoi synowie otoczyli chwałą Ciebie. Następnie Pan modlił się, abyśmy byli jedno w boskiej chwale, w boskim wyrazie. C mówi, w świetle Ewangelii według Jana 17:22 jedność wierzących jest jednością w boskiej chwale i służy zbiorowemu wyrazowi Boga. W tym aspekcie jedności wierzący radują się chwałą Ojca, będącej czynnikiem ich wydoskonalonej jedności. I w ten sposób wyrażają Boga w sposób zbiorowy i świadczący o zbudowaniu. Oto budowla i chwała razem. Jest to najwyższy poziom jedności, ponieważ w końcu, wreszcie, nie ma tam ja. Abyśmy mogli wejść w jedność boskiej chwały, chwały, którą Ojciec dał Synowi, a Syn nam, musimy zaprzeć się naszego ja, samych siebie. Gdyś pytałem o jednego starszego świętego, na którym mi zależy i którego kocham w czystości w Panu, i pytałem o tę osobę. I moje odczucie, niestety, było właściwe. Ta osoba przez ostatnie kilka lat po prostu odmawiała zapierania się swojego ja. Nikt nie może się zaprzeć Twojego ja oprócz Ciebie. Tak więc musisz wiedzieć, na czym to polega. A więc musisz zostać oświecony. A kiedy to się stanie, będziesz myślał, że jesteś coraz gorszy. Nie jesteś coraz gorszy, zawsze byłeś taki zły. Ale teraz rozumiesz, dlaczego rozwiązaniem jest krzyż. I stosujesz krzyż i jesteś uwolniony od swojego ja. Ale oto Pan zdobywa grupę świętych w kościele miejscowym, którzy to uczynią. Wejdą w jedność boskiej chwały, żadnego ja, żadnego silnego brata, dominującego kościół, jak to ma miejsce tu i tam, w tak wielu miejscach. Nie wyraża się nic z ja, tylko Pan chwały z wnętrza Twojego ducha. Proszę, przyjmijcie łaskę od Pana, abyście, kiedy przyjdzie czas, zechcieli pójść tą drogą. Pójść tą drogą dla Kościoła. Pójść drogą zapierania się swojego ja ze względu na Bożą budowlę, ze względu na ciało, na oblubienicę. Teraz przechodzimy do listu do Efezjan. Trzeci rozdział listu do Efezjan objawia, że Bóg jest otoczony chwałą w Kościele. I w rozdziale pierwszym, nie chcę zabierać czasu czytając wszystkie te wersety, ale mamy trzy części związane z udzielaniem. Udzielanie Ojca w Jego wybraniu i przeznaczeniu nas, udzielanie Syna w Jego odkupieniu nas, udzielanie Ojca w Jego opieczętowaniu nas. I po każdej z tych części mamy wysławianie. Werset szósty, o którym była mowa na ostatnim poselstwie, dla wysławiania chwały swojej łaski. I pozostałe dwa razy dla wysławiania Jego chwały. Ten rozdział kończy się na Kościele, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko we wszystkim. Kiedy Pan uzyska zbudowany Kościół, świecący chwałą Boga, cały wszechświat będzie wysławiał chwałę Boga. Teraz w rozdziale trzecim widzimy w bardzo doświadczalny sposób związek między chwałą a budowlą. W wersecie 14 i 15 i w wersecie 16 Paweł modli się, aby Ojciec według bogactwa swojej chwały wzmocnił nas. Mamy tu bogactwa chwały Ojca, które nas wzmacniają. To wskazuje, że bogactwo tej chwały jest w nas wbudowywane. I w następnym wersecie mamy budowlę. Chrystus czyni sobie dom głęboko w Twoim sercu. Jest to centralne dzieło Boga. W rozdziale drugim listu do Efezjan mamy jednego nowego człowieka stworzonego. I w wersetach 21 i 22 mamy powszechną świątynię, która rośnie, jest budowana w miejscowym budowaniu. W rozdziale czwartym mamy przeoblekanie się w nowego człowieka i budowanie ciała Chrystusa. Ale punkt zwrotny znajduje się w rozdziale trzecim. Co dzień musi mieć miejsce bardzo subiektywne budowanie przez resztę naszego życia. Jesteśmy wzmocnieni mocą do naszego wewnętrznego człowieka. To daje Chrystusowi możliwość, aby uczynić sobie dom w naszym sercu, we wszystkich naszych wewnętrznych częściach, w naszym umyśle, w naszej pamięci, w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu, w naszych wyobrażeniach, w naszych uczuciach, w naszych odczuciach, w naszej woli, z naszymi zamiarami. Czyni sobie tu dom. Następnie w wersecie 21 Paweł mówi, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Najpierw chwała, bogactwo chwały jest u Ojca. Następnie Ojciec według bogactwa swojej chwały wzmacnia naszego wewnętrznego człowieka, nie tylko naszego ducha. Nasz wewnętrzny człowiek to osoba, ponieważ Chrystus jako duch jest w naszym odrodzonym duchu. Także Chrystus jest w stanie wbudować się w Ciebie, aby uczynić sobie w Tobie dom, nie pokój gościnny. Kiedy drodzy święci zapraszają mnie do swojego domu i mówią, czuj się jak u siebie w domu, wiem, co naprawdę mają na myśli. Mają na myśli, czuj się wygodnie i pozostań w swoim pokoju. Nic nie przestawiaj, nic nie projektuj, nic nie maluj. Pan nie chce motelu, nie chce domu na wakacje. Pragnie domu wewnątrz Twojego serca. Czy pozwolisz Mu go sobie uczynić? Czy powtórzysz tę modlitwę i pomodlisz się do Niego, aby to uczynił, aby wbudował samego siebie w Ciebie? Teraz masz budowlę i z tą budowlą wiąże się bogactwo chwały Ojca, według którego Cię wzmocnił. Teraz ta chwała, która w Ciebie weszła, która Cię przesyca, będzie z Ciebie wypływać w Kościele, aby Bóg był w Kościele otoczony chwałą. Jemu chwała w Kościele. Nie mogę się doczekać na ten dzień. Czy jesteśmy głośni, czy nie jesteśmy głośni, jakkolwiek wyrażamy siebie, Jemu niech będzie chwała. Nie żadnemu słudze, nie żadnemu pracownikowi, nie żadnemu przywódcy, nikomu. Jemu niech będzie chwała w Kościele. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie może On zostać otoczony chwałą oprócz tutaj. Przeczytam teraz podpunkty i przejdziemy do ostatniej części w czasie, który nam pozostał. Paweł modlił się, by Ojciec wzmocnił świętych według bogactwa Jego chwały, przez co wskazywał, że chwała Boża może zostać wbudowana w świętych. W wersecie 21 Paweł mówi, Jemu chwała w Kościele, wskazując, że Boża chwała wbudowana w świętych powraca do Boga. Chwała ta przychodzi do nas wraz z Bogiem, a gdy zostanie w nas wbudowana, powróci wraz z nami do Niego. Wraz z nami. Nie sama, ale z Tobą, otoczonym chwałą i wyrażającym Boga wierzącym, który oddaje Mu chwałę. Boża chwała wbudowana jest w Kościół, Bóg zaś wyraża się w Kościele. Bogu chwała w Kościele, czyli Bóg jest otoczony chwałą w Kościele. Jeszcze jeden werset. W rozdziale 5 ciało Chrystusa jest teraz oblubienicą. Chrystus ukochał Kościół i oddał za Niego samego siebie. Teraz w swojej niebiańskiej posłudze oczyszcza go, uświęca go, obmywa go wodą w Słowie. Zapewniam was, każda skaza, każdy defekt, każda blizna wyryta na nas za sprawą tego, przez co przeszliśmy, metaboliczne obmycie wodą w Słowie usunie każdy defekt, każdą skazę, każdą niedoskonałość. Będziemy bez plamy, bez skazy, a Pan przedstawi samemu sobie Kościół chwalebnym. Ostatnia część. Wyróżnikiem Nowej Jerozolimy jest to, że posiada ona chwałę Boga, Jego wyraz. W Księdze Objawienia 21:9 anioł powiedział, przyjdź, pokażę Ci oblubienicę, żonę baranka. Pokażę Ci wspaniałą osobę, oblubienicę, żonę odkupiającego Boga. I co Jan zobaczył? Pokazał mi Nową Jerozolimę. Pierwsza cecha, o której mowa, mającą chwałę Boga. Oto żona, która wyraża chwałę swojego męża. Jej piękno, jej dojrzałość, jej budowa, jej szata weselna, jej doświadczenie w wojnie duchowej. To wszystko chwała. To jej pierwsza cecha. Jest to znak wypełnienia wiecznej Bożej ekonomii, miasto, żona, królestwo, odpowiedniczka, oblubienica, napełnione chwałą Boga, nie wyrażające nic ze starego stworzenia, nic z ja, tylko chwałę, która została w nią wbudowana. A więc kiedy wszechświat patrzy na nią, wysławia Jego. I ona jest pierwsza, aby Go wysławiać. Ponieważ tak, są tacy sami w życiu, w naturze, w konstytucji, w wyrazie, ale jest też różnica. Mąż posiada bóstwo, a oblubienica nie. Tak więc jest pierwsza, aby chwalić odkupiającego Boga, swego męża. Następnie świeci na całe nowe niebo i nową ziemię, tą promieniującą chwałą swego ukochanego, Boga pełnego chwały. Zostaliśmy przeznaczeni do tej chwały i do niej powołani. Pierwszy list Piotra 5:10 mówi: Bóg powołał nas do swojej chwały. Pierwszy list do Tesaloniczan: zostaliśmy powołani do Jego królestwa i chwały. Wiemy z Rzymian 9, że zostaliśmy stworzeni jako naczynia miłosierdzia ku chwale. Wiemy z Rzymian 3, że nie dostajemy do chwały Boga. Wiemy także z listu do Rzymian, że Chrystus w swoim przejednaniu wypełnił wszystkie wymagania Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Teraz Bóg może sprawiedliwie nam wybaczyć i nas usprawiedliwić. W rezultacie Ewangelia chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga, zaświeciła w naszych sercach i zostaliśmy zrodzeni z Boga. Teraz mamy w sobie Chrystusa jako nadzieję chwały. I ten Chrystus w nas to nasz Jozue, staczający bitwę, podczas gdy Bóg wprowadza wielu synów do chwały. Jesteśmy przeobrażani w tę chwałę i zostaniemy w nią wprowadzeni. Znamy drugi list do Koryntian 3:18. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, od chwały do chwały. Pozwólcie, że was łagodnie zapytam, gdzie jest chwała? Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 6. Chwała Boga jest w twarzy Jezusa Chrystusa. Moi kochani, siostry i bracia, w tej chwili, kiedy tu stoję, a wy siedzicie tam, chwała Boga w twarzy Jezusa Chrystusa jest w waszym duchu. Możecie po prostu zwrócić swoje serce, bez względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, co się w was dzieje, niezależnie od tego, jak się czujecie odnośnie do waszej sytuacji. Zwróćcie swoje serce do Pana, zasłona zostaje zdjęta, i oglądacie i odbijacie chwałę Pana. I ta chwała jest w twarzy Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, który jest w waszym duchu. Czasem jest to tak słodkie, tak cenne, po prostu na Niego patrzeć i pozwolić Mu patrzeć na ciebie. Pozwolić Mu wlać siebie samego w ciebie. Wszyscy będziemy przeobrażeni w ten sam obraz, w ten sam zbiorowy wyraz. Od chwały do chwały. Tak więc kiedyś to było zero, nic, całkowicie nic. Następnie jest trochę chwały, trochę więcej chwały, całkiem dużo chwały, głównie chwała, cała chwała. Ci, którzy skończyli szkolenie, kiedy byliście tutaj tydzień temu, była tu chwała. Więcej chwały w was niż dwa lata temu. Teraz skończę czytanie planu. Zostaniemy otoczeni chwałą razem z Chrystusem i będziemy nosić Bożą chwałę, aby Bóg mógł uzyskać zbiorowy wyraz w Nowej Jerozolimie. Cała Nowa Jerozolima będzie nosić Bożą chwałę. Chwałą to jest sam Bóg, który świeci przez miasto. Sam Bóg, który świeci. Boża chwała będzie tak naprawdę stanowić zawartość Nowej Jerozolimy, ponieważ miasto to napełnia ta Boża chwała. Wskazuje to, że jest ono naczyniem, które ma zawierać Boga i wyrażać Go w zbiorowy sposób. Boża chwała to sam Bóg przejawiony, To, że Nowa Jerozolima jest pełna Bożej chwały, oznacza, iż Bóg przejawia się w tym mieście. Dzisiejsze życie Kościoła również powinno mieć chwałę Boga, zbiorowo Go przejawiać i wyrażać w tym wspaniałym, boskim przymiocie. Teraz w moich ostatnich 2 minutach, które mi zostały, chciałbym spróbować uczynić to tak praktycznym, jak to tylko możliwe. Odzyskany Kościół to Kościół w Filadelfii. Jest to Kościół, który Pan pragnie mieć w swoim odzyskiwaniu. Ma małą moc, ale zachowuje imię Pana. Nie wypiera się Jego imienia, zachowuje Jego słowo, wytrwałości. Mówi, trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał Twojej korony. Zwycięzcy to robią. Pan ma wspaniałą obietnicę dla zwycięzców Filadelfii. Powiedział, wypiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga i moje nowe imię. To znaczy, że ci wierni w miejscowym kościele tak naprawdę stają się Nową Jerozolimą w swoim życiu Kościoła. Mają imię Boga, imię miasta, imię Pana, co wskazuje, że Bóg, miasto i Pan biorą ich w posiadanie, co wskazuje, że zwycięzca jest jedno z nimi. To, czym Bóg jest, natura Nowej Jerozolimy, osoba Pana, zostały w nich wbudowane. A więc oto jesteśmy. Tak naprawdę spokojnie lądujemy na górze Syjon. Co możemy zrobić? Idźmy naprzód, oglądając Pana, kochając Go, zachowując Jego Słowo, zwracając ku Niemu nasze serce, oglądając Go, a następnie po trochu ucząc się prowadzić życie Kościoła Filadelfii. Jest jednak coś wewnętrznego, co Pan pragnie utworzyć. Pragnie utworzyć rasę ubóstwionych Bóg ludzi, którzy są tacy sami jak Bóg w życiu i w naturze. To dlatego jest na nich Jego imię. Którzy są tacy sami jak Chrystus, to dlatego jest na nich Jego imię. I którzy stają się Nową Jerozolimą, to dlatego jest na nich imię miasta. Pomódlmy się o to przez minutę, przedstawiając samych siebie Panu, abyśmy uczestniczyli w budowaniu Bożego domu. Tak by chwała powróciła w tym sensie, że wejdzie w nas, przesyci nas i będzie płynęła przez nas, z nami, do Boga. Jemu chwała w Kościele. Tak więc pomódlcie się przez około 30 sekund i poprosimy 15 współpracowników, już wyznaczonych, aby mówili przez minutę każdy. Następnie usłyszymy cenną, uroczą społeczność. Chwała Panu. Jemu chwała w Kościele.